Polska racja stanu. Polska racja stanu. Analizuje generał Marcin Strzelec. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny gościć w Państwa domach za pośrednictwem anteny Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej w programie Polska Racja Stanu, którym chciałbym zainteresować Państwa ważnymi kwestiami dla nas wszystkich, mieszkańców Diecezji Kaliskiej, ale nie tylko, naszego regionu. Cieszę się, że zeszły rok miałem okazję z Państwem się spotykać za pośrednictwem anteny. Rozpoczynamy kolejny rok naszych rozmów i niestety, cóż, nie da się uciec od tematów bieżących, a mamy sytuację trudną, związaną z działaniami naszego groźnego sąsiada, jakim jest Federacja Rosyjska. Drony, które dotarły do nas, na pewno powodują, że część z Państwa czuje się zaniepokojona. Ta sytuacja nie jest łatwa, nie jest oczywista, dlatego pozwólcie, że dzisiejszą audycję poświęcę właśnie tej tematyce, po to, żebyśmy wspólnie rozumieli tą sytuację, po to, żebyśmy byli w stanie działać, reagować w sposób odpowiedni, adekwatny do ewentualnych zagrożeń, na nie się przygotować. To jest ważne, to jest kluczowe i to jest temat, którym chcę Państwa zainteresować, trzymając jakby cały czas założeń podstawowych naszej audycji i naszych wspólnych spotkań, a mianowicie tego, żebyście Państwo zdobywali wiedzę, informacje i starali się je samodzielnie oceniać, analizować i dopasowywać do swoich działań, do swoich poglądów, do swoich aktywności, które w życiu macie. Cóż, to oczywiste. Od 3,5 roku mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Ukraina zmaga się z wrogiem, zmaga się z najazdem rosyjskim. Cel tego najazdu w 2020 roku, a właściwie w 2014 roku, był dość jasny. Jak to twierdzą niektórzy analitycy i myślę, jest to główną osią działania Rosjan, a mianowicie to, że Rosja bez Ukrainy nie była w stanie dłużej być już uznawana za mocarstwo. Innymi słowy, Ukraina, przestrzeń zasobów, terenowa, a także technologiczna, była dla Rosjan kluczowa do utrzymania ich statusu potęgi światowej, nie tylko militarnej, ale gospodarczej. Rosjanie chcieli w tej trójce z Chinami i Stanami Zjednoczonymi pozostać. No i cóż, nie udało się. Pozostańmy w strefie domysłów, kto ich wspierał w tych działaniach, jaką rolę w tym wszystkim odegrały kraje Europy Zachodniej, czy im było, czy nie było na rękę. Mam tutaj swoje zdanie, ale to jakby temat na audycję bardziej już chyba historyczną. Twarda obrona Ukraińców, wsparcie także, które otrzymali, między innymi bardzo mocne wsparcie od nas Polaków w zakresie zabezpieczania ich rodzin, uchodźców i w zakresie militarnym, ale przede wszystkim ich twarda postawa doprowadziła do tego, że te działania imperialne Rosji zostały wstrzymane, powstrzymane. Wojna niestety trwa, krwawi Ukraina, krwawi Rosja. Takie są fakty, nie oceniajmy tego od strony osobistej, naszych ocen rodzinnych czy historycznych. Taką mamy obecnie sytuację. Mamy oto dwie armie, które stanęły w takim zwarciu. Dwie armie doświadczone, dwie armie, które potrafią wykorzystywać technologię, dwie armie, które są zawprawione w boju. I jedna z tych armii zdecydowanie jest przeciwko nam. Musimy mieć tego świadomość. Natomiast w całej tej sytuacji geopolitycznej bardzo dużo zdarzyło się w ostatnich 3 latach i w mojej ocenie Rosjanie wypadli z tego klubu supermocarstw pozostały walce o liderowanie Stany Zjednoczone i Chiny. I perspektywy tych krajów, ich interesów oglądałbym całą rzeczywistość, także to, co dzieje się u nas, nasz zacieśniony sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to, że w mojej osobistej ocenie, ale także wielu analityków, z którym się spotykam, także to, że Rosja w dużej mierze jest już sojusznikiem, a być może nawet wasalem. I ja analizowałbym część działań Rosji z perspektywy decyzji, które zapadają nie w Moskwie, a w Pekinie. Obawiam się, że to, co działo się w Polsce w ostatnich dniach, jest związane z właśnie pewnymi decyzjami, czy jeżeli nie decyzjami, to być może przyzwoleniem ze strony chińskiej. A to wszystko w interesie walki o wpływy, walki o centrum świata, jakie przeniosło się na Pacyfik. Musimy mieć tego świadomość. Z perspektywy Chin i Stanów Zjednoczonych kluczowe jest utrzymanie roli lidera, a większość ludności świata, większość kapitału, większość przepływów różnorodnych finansowych i gospodarczych ma miejsce teraz na Pacyfiku. Te dwa kraje są kluczowe i tam szykują się do finalnego zwarcia. Miejmy nadzieję tylko i wyłącznie na polu gospodarczym, choć i zbroją się intensywnie, co powoduje, że być może, oby nie, tam będzie rozgrywał się jakiś przyszły konflikt. Mówię to Państwu przedstawiając tą historię i troszkę też prosząc, żebyśmy czuli się w pewnym zakresie spokojniejsi. Na szczęście od 1000 lat ta niekorzystna sytuacja dla Polski dość mocno się zmieniła. Zauważcie Państwo, że przez setki lat byliśmy na głównej osi wojen światowych i przez to bardzo mocno cierpieliśmy, łącznie z pierwszą i drugą wojną światową, kiedy te fronty przetaczały się. Mamy z pewnością wiele przykładów, w których ucierpiały nasze rodziny i mienie osobiste i wiele osób z Państwa zapewne ma swoje korzenie na wschodzie, zostało razem z rodzinami, z przodkami przeniesionych. Myślę, że te czasy są już za nami i chciałbym Państwa uspokoić, mówiąc o tym, że w mojej ocenie właśnie to, że centrum działalności przeniosło się na Pacyfik, żyjemy w odrobinę spokojniejszej rzeczywistości geopolitycznej, lokalnej, którą mamy. Niemniej i tutaj nie jest idealnie, co pokazały nam ostatnie dni. Zatem cóż chcą robić Rosjanie? Drodzy Państwo, no oni chcą zachwiać naszym bezpieczeństwem, chcą wzmocnić siebie, chcą dążyć do swoich imperialnych celów. Inspirowani są tutaj przez być może także Chiny, czy wspierani w pewnym zakresie, bo każde zaangażowanie siły i środków na obszarze europejskim, każdy żołnierz czy samolot wysłany przez Stany Zjednoczone do Europy powoduje, że to jeden żołnierz, jeden samolot mniej na Pacyfiku. Ta proporcja sił wtedy będzie bardziej korzystna dla Chin, więc im nie przeszkadza w żaden sposób gryzienie tutaj przez, czy próba podgryzania przez tego rosyjskiego niedźwiedzia krajów europejskich. Niestety mamy też sytuację, w której testowane jest NATO i testowane jest Unia Europejska. No cóż, drodzy Państwo, nie wiem jak będzie dalej, ale na dziś należy to ocenić w taki sposób, że ten test nie wypada najlepiej. Ewidentny atak na Polskę nie został w mojej ocenie adekwatnie odebrany, nie został adekwatnie podjęte jakiekolwiek skuteczne działania, które doprowadziłyby nas do zatrzymania Rosji. De facto, trzeba tak powiedzieć, powinniśmy twardo i konkretnie podjąć działania. Unia Europejska, która mówi bardzo dużo o tym, jak czuje się odpowiedzialna za nasze bezpieczeństwo, powinna podjąć zdecydowane działania w celu wsparcia bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Litwy i krajów przybałtyckich. Powinniśmy oczekiwać od Europy w ramach Unii Europejskiej, od Europy Zachodniej w ramach części istotnej części NATO znaczącego wsparcia nas militarnie. Przede wszystkim wsparcia znaczącego Litwy, do tego za chwilę dojdę, dlaczego tak uważam, po to, żebyśmy czuli się bezpieczni. I wydaje mi się, że Europa nie zdaje właśnie tego egzaminu. Dużo mówimy o tym, jak musimy kupować sprzęt, jak musimy się zadłużać, jak musimy ten sprzęt kupować we francuskich, niemieckich koncernach. Świetnie, tylko teraz mamy Sprawdzam. Teraz Europa, Unia Europejska, mam pokazać, czy jest sens w niej być. Jestem ciekawy, czy tak będzie. Podobnie NATO. Właściwie jedynym silnym partnerem w NATO są dla nas Stany Zjednoczone. Drugi silny partner NATO to Turcja, ale Turcy mają swoje problemy i koncentrują się na zabezpieczeniu swoich kierunków i swoich obszarów bezpieczeństwa. I Stany Zjednoczone wywiązują się z tej współpracy, wspomagają nas, też oczekując, żebyśmy my ich wspierali. I właściwie dla nas z tej perspektywy główna tutaj oś wsparcia to są Stany Zjednoczone, oby to wsparcie było wystarczające. Natomiast kluczowe wydają się w mojej ocenie te dalsze nasze działania, bowiem to, co stało się w ostatnich dniach, drodzy Państwo, to jest tylko i wyłącznie pewien element większej układanki. Musimy mieć świadomość, że te drony, i tu część polityków obecnej koalicji rządzącej, odpowiadających za nasze bezpieczeństwo, w jakiś przedziwny sposób nas uspokaja, że to drony przemytnicze, że to drony testowe. Jakież to ma znaczenie? Celem Rosjan na tym etapie ich działań było sprawdzenie, jak reagujemy, jak jesteśmy silni, jakie mamy systemy, jak działamy. Nie będę tutaj krytykował nas i naszych żołnierzy, bo wykonali świetną pracę na tym sprzęcie i w tym systemie zarządzania, który mają, zadziałali bardzo dobrze, ale chciałoby się, żeby zadziałali lepiej, przy czym to już jest domena obecnie rządzących polityków. Oni powinni, rządząc przez ostatnie 2 lata, przygotować nas odpowiednio dobrze do tej zmieniającej się sytuacji, która drastycznie się zmieniła w ciągu ostatnich 2 lat. Chyba nie do końca dobrze to wyszło i stąd Rosjanie dostali odpowiedzi na pytania, które ich interesowały. Czy zrobią coś dalej? No to zależy od tego, jak będą podejmowane działania przez nas i jakie odpowiedzi Rosjanie dostaną. Uważam, że na dziś takiej decyzji nie ma ze strony Rosjan, natomiast jest decyzja o tym, żeby testować i sprawdzać dalej. Obawiam się, że będziemy dalej sprawdzani i testowani, także w tej sferze odpornościowej na wielu obszarach. Tutaj, drodzy Państwo, kolejna rzecz, którą chciałbym Państwu pozytywnie przekazać. Pozytywnie w tym sensie, że nie podlegajmy jakiejś panice, nie podlegajmy jakimś negatywnym emocjom. Starajmy się dobrze przygotować do ewentualnych zagrożeń i przede wszystkim być silni mentalnie, pamiętając o tym, że jednym z głównych założeń obecnej wojny hybrydowej jest dezinformacja, jest sianie zamętu, jest sianie paniki. No, nie pomaga nam tutaj chociażby pani rzecznik jednego z ministerstw, obecna pani rzecznik, która mówi, że w sytuacji zagrożenia to w sumie spakowałaby się, uciekła z Polski. Takie osoby powinny natychmiast podać się do dymisji albo zostać zdymisjonowane i po stronie cywilnej i mundurowej, ci wszyscy, którzy się szerzą defetyzm. Naszym zadaniem jest obrona naszej ojczyzny, naszej wiary, naszej tradycji, naszej ziemi. Spokojna, opanowana i umiarkowana. I róbmy to, drodzy Państwo, przede wszystkim dbając o to, żebyśmy nie siali propagandy, nie opowiadali historii, które są korzystne dla Rosjan i żebyśmy nie popadali w panikę, a przygotowali się stabilnie do tego, co nas ewentualnie może czekać, choć uważam, że nie jesteśmy krajem zagrożonym. Tu wracam do tej pierwszej informacji. Nie jesteśmy na głównej osi sporu. Tutaj nie będą, w mojej ocenie, rozgrywały się duże konflikty. Nie dajmy się podsycać tym bardzo złowieszczym prognozą, które dziś pojawiają się w przestrzeni medialnej. Ale bądźmy przygotowani, drodzy Państwo. Bądźmy przygotowani do tego, co może się zadziać. Obecna sytuacja geopolityczna, rozwój, globalizacja, o czym rozmawialiśmy, powoduje, że nie jesteśmy już hermetycznym państwem. Ta sytuacja zmieniła się gdzieś mniej więcej w latach 90., 2000. Jesteśmy już bardzo zależni, jak tak każde państwo właściwie światowe, wzajemnie od naszych gospodarek, od naszych przepływów finansowych. Pieniądze mamy na kontach, które funkcjonują na serwerach gdzieś na zewnątrz. Uzależnieni jesteśmy od internetu, nie tylko w kontekście mediów społecznościowych, bo to bardziej uzależnienie osobiste, ale bardziej w kontekście tym, że internet przesyła masę informacji, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. Sterowanie elektrowniami, wodociągami, przepływami finansowymi, to wszystko jest w internecie. Internet niestety można dość łatwo wyłączyć lub ograniczyć jego funkcjonowanie. Można ograniczyć siatkę dostaw, można mieć wpływ na dostawę energii, innych mediów, na dostawy żywności. Można wreszcie dzięki mediom, także społecznościowym, dezinformować i siać panikę. Musimy być, drodzy Państwo, jako społeczeństwo na to odporni. Dlatego bardzo Was proszę, zastanówcie się, czy jesteście gotowi na wyłączenie internetu przez dzień, dwa lub trzy. Czy jesteście przygotowani na wyłączenie dostaw wody czy energii na dzień, dwa lub trzy. To jest nasza siła, to jest nasza odpowiedzialność za nasze domy, za nasze rodziny, za nasze lokalne społeczności, nasze miasta, gminy i wreszcie za całą Polskę. Nie popadajmy w panikę, zastanówmy się, co zrobimy, jak będziemy musieli realnie stawić czoło tym zagrożeniom, które mogą się pojawić, tym zakłóceniom. Wojna, drodzy Państwo, bowiem w ostatnich czy w najbliższych dniach, latach nie będzie nigdy wojną, tak jak kiedyś rycerską, z wypowiedzeniem wojny, z militarną. W świecie, który jest globalną wioską, którym państwa przenikają się na wielu obszarach gospodarczych, my musimy pamiętać, że nie jesteśmy już niezależni w wielu obszarach i w wielu obszarach zatraciliśmy tą niezależność i musimy ją spróbować odbudować, przygotowując się na tym najmniejszym zakresie komórkowym. Także musimy być gotowi, o co powinien dbać rząd polski, na przygotowanie się i zadbanie o nasze bezpieczeństwo jako Polski. Wiele obszarów naszych kluczowych straciliśmy w ostatnich latach. Uspokajam, tak jak większość państw europejskich. To chociażby niezależność w zakresie ochrony zdrowia. Musimy mieć pewność, że większość kluczowych leków, które są dla nas ważne, będzie produkowana na terenie Polski. Że będziemy mieli laboratoria, lekarzy, ale także analityków, którzy są w stanie w pełni zabezpieczyć nasz system bezpieczeństwa zdrowia i ochrony zdrowotnej. To nasze bezpieczeństwo żywieniowe. Musimy dbać o to, żeby polscy rolnicy byli w stanie wyprodukować w Polsce żywność dla Polaków, zabezpieczyć się. I zobaczcie Państwo, że to jest rzecz, którą posiadamy obecnie. A ja obawiam się, że są siły inspirowane i z zachodu, i wschodu, które bardzo chciałyby nam tą niezależność zabrać. To jest kluczowy aspekt bezpieczeństwa Polski. Nie chodzi tutaj tylko o kwestie finansowe, o to, że coś będzie tańsze, łatwiejsze. Nie będzie. Ta cała umowa Mercosur, te całe wymogi narzucane na nasze gospodarstwa rolne, ta próba zmiany modelu funkcjonowania naszego rolnictwa na model większy, zachodni, bardziej korporacyjny, powoduje, że my tracimy niezależność produkcji rolnej. Musimy o to zadbać. Czasem, kosztem naszym osobistym, więc zachęcam Państwa do wybierania polskich produktów. Zachęcam Państwa do wybierania polskiej produkcji. Im bliżej będziemy kupowali polskiego rolnika z polskich spółdzielni, z polskich punktów przetwórstwa, tym bardziej będziemy dbali o naszą niezależność. Ja wiem, że to trudne, wiem, że czasem w sieci marketów ten produkt, który kupujemy, jest odrobinę tańszy niż ten kupiony na bazarze. No ale zauważcie Państwo, że nie dbając o naszych producentów, tracimy naszą niezależność. A jak stracimy ją, przekroczymy pewną granicę, możemy stać się na tyle podatni, że odcięcie dostaw zagranicznych spowoduje, że nie będziemy się w stanie wyżywić jako państwo. I to może doprowadzić do tragedii. Dlatego dbajmy o to, dbajmy o wspieranie polskiego rolnictwa, dbajmy o to i wymuszajmy na naszych rządzących, którzy obecnie robią to bardzo nieudolnie, o to, żebyśmy byli bezpieczni zdrowotnie, także bezpieczni wewnętrznie od strony zagrożeń. Przygotowujmy się na ewentualne wyłączenie mediów, innych działań, żebyśmy mieli pewne zapasy w domu. Przeanalizujmy, jak sobie damy radę, gdyby nie było chociażby sieci komórkowej. No i wreszcie, drodzy Państwo, wymagajmy od naszych przełożonych, żebyśmy też mieli silną i sprawną armię, żebyśmy byli w stanie się obronić. Przede wszystkim, żebyśmy naszą armią, naszymi siłami wewnętrznymi, mundurowymi, byli w stanie także odstraszać potencjalnego rywala. No, wojna jest ostatecznością. Ja osobiście uważam, uspokajam Państwa po raz kolejny, że na terenie Rzeczypospolitej nie będzie działań militarnych. Natomiast, żeby uzyskać w tym zakresie jeszcze większą pewność, musimy dbać o to, żeby się pokazać, żeby odstraszyć, żeby być skutecznym. Stąd ćwiczenia, stąd współpraca, stąd działanie. W tym zakresie będę może wbrew tutaj wielu komentatorom bronił także strony ukraińskiej i prosił Państwa o oddzielenie tej części naszego sporu ukraińskiego z trzech przestrzeni. Jednej przestrzeni historycznej, która faktycznie wymaga upamiętnienia, rozwiązania pewnych ważnych kwestii. Z drugiej przestrzeni, to znaczy pewnych konfliktów i napięć, jeżeli chodzi o tą część Ukraińców, którzy pozostali czy mieszkali w naszej ojczyźnie i nie dali o sobie dobrego świadectwa, w ten sposób jakby pozwoli na negatywne nam ocenę całej strony ukraińskiej. I te dwa obszary spróbujmy oddzielić od tego, co realnie dzieje się na Ukrainie i jak realnie Ukraińcy są gotowi do współpracy z nami. Pamiętajmy, że jedyna olbrzymia, ponad półmilionowa, skutecznie radząca sobie z Rosjanami armia, która posiada skuteczny sprzęt i realnie jest w stanie radzić sobie z zagrożeniami, i armia, która jest w stanie dzielić się chociażby know-how dotyczącym tych działań, to właśnie armia ukraińska. Wszędzie wokoło wszyscy nasi sojusznicy, wszyscy nasi partnerzy mają armię, które nie są tak mocno, powiem kolokwialnie, bo trzeba, zaprawione w boju. Ukraińcy chcą z nami współpracować, chcą nam pomagać. Nie odrzucajmy tej pomocy, a tylko wzmacniajmy naszą armię i nasze siły właśnie dzięki doświadczeniom, po to, żeby odstraszyć naszych rywali. A na koniec warto też zaznaczyć, że ewentualne ryzyka to oczywiście przesmyk suwalski i dużym zagrożeniem widzę tutaj stronę litewską. Jeżeli Rosjanie myślą w mojej ocenie o zajęciu przesmyku suwalskiego, to zdecydowanie bardziej po stronie litewskiej. Także też myślmy o tym, żeby wspierać naszych sojuszników, partnerów. Jest to w interesie Polski. Mam nadzieję, że kraje Zachodu spróbują zdać ten egzamin i zabezpieczyć tutaj naszych partnerów, także nas. Czekamy na to. Jeżeli to nie będzie miało miejsca, no to po cóż nam tego typu sojusze? Przede wszystkim jednak chcę Państwa uspokoić, chcę Państwa prosić o to, żebyśmy dbali o nasz dom, który jest domem bezpiecznym, tak mocno jak bezpiecznie i silni będziemy my na każdym poziomie komórkowym naszych rodzin, domów, lokalnych społeczności. Bądźmy gotowi na zagrożenia, bądźmy gotowi na przeciwdziałanie dezinformacji, bądźmy gotowi na to, żebyśmy byli w stanie dać sobie radę nawet w sytuacjach trudnych, żebyśmy się nie rozchwiali. To jest kluczowe, to jest jak najbardziej istotne. W ten sposób nasze siły mundurowe, nasze siły wojskowe w przypadku zagrożenia będą w stanie postawić odpowiednią tamę. Najpierw skutecznie reagując i skutecznie pokazując, jak jesteśmy silni. Dużo do zrobienia, drodzy Państwo, przed nami, ale uważam, że jesteśmy w stanie zdecydowanie to zrobić i sobie poradzić z tymi wszystkimi zagrożeniami. Myślmy pozytywnie. Polska jest bardzo bezpiecznym miejscem do życia, niezagrożonym masową imigracją, niezagrożonym konfliktami. Dbajmy o naszą ojczyznę, a będziemy naprawdę spokojnie i dostatnio żyli. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Proszę o komentarze, proszę o pytania. Do usłyszenia przy następnej audycji. Z Panem Bogiem. Polska racja stanu.